rola prowadzącego, że gościa wypada przedstawić, nawet jeżeli nie bardzo trzeba, ale żeby zasadą stało się zadość. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, autor bardzo wielu książek, w tym poświęconych księdzu Dolindo ostatnio. To chyba jeden z głównych tematów, ale nie tylko. A dzisiaj jako autor pokażę, chociaż Państwo widzą, książki Między Chrystusem a Antychrystem. Księże profesorze, zanim do samej postaci Antychrysta przejdziemy, chciałem zapytać o taką rzecz. No, mówimy w tej chwili bardzo dużo o kryzysie w Kościele, o kryzysie cywilizacji, o zagrożeniach, które się pojawiają w dzisiejszych czasach, ale czy było coś takiego, jakieś wydarzenie, jakiś prąd pojawiający się, czy mówię o prądach myślowych, czy może jeszcze coś innego, co księdza skłoniło do napisania tej książki, do zainteresowania się postacią Antychrysta?
Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję za przybycie na to spotkanie. Przepraszam za lekkie opóźnienie, ale się pogubiłem tutaj w ruchu ulicznym. Nie wiedziałem, jak dojechać, a jadę prosto z wykładów, zajęć. Już 1 października rozpoczął się rok akademicki. Bardzo mnie poruszyło, tknęło to, że dużo ważnych postaci w Kościele zaczyna powoływać się na postać Antychrysta. Że o Antychryście z tak wielkim przekonaniem zaczął mówić papież Benedykt XVI. Nawet ostatni wywiad, który został dołączony do potężnej biografii jego, która wyszła 2 lata temu w Polsce. To papież Benedykt, który już tylko rzadko kiedy przerywa milczenie, powiedział w odpowiedzi na pytanie Petera Zywalda, dlaczego abdykowałeś, dlaczego zostawiłeś urząd Piotrowy, czy o tym zdecydowały problemy z Bankiem Watykańskim, problemy finansowe Kościoła, czy o tym zdecydowała problem pedofilii w Kościele. I papież Benedykt wtedy odpowiedział, że oczywiście tamte rzeczy są przykre, ale nie byłyby nigdy w żadnym wypadku powodem do tego, żeby opuszczać urząd. I powiedział, że brakuje mu sił fizycznych i sił duchowych, żeby sprostać zadaniu. I od razu szybko przeszedł do postawienia diagnozy, jakby w jakiej znajduje się Kościół i w tej chwili świat. I powiedział, że dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że jest na naszych oczach budowane pewne nowe credo, jakby nowe wyznanie wiary, nowa religia. I on to nazwał dyktaturą Antychrysta. I dał przykład, że to, co do niedawna jeszcze było uznawane przez większość, zgodnie, uznawane za coś godnego potępienia, złego, moralnie ślepego, jest dzisiaj wynoszone i zyskuje prawo obywatelskie w naszej przestrzeni życiowej, w naszej przestrzeni myślenia. I odwrotnie, to, co do niedawna było traktowane zgodnie jako coś godnego proponowania ludziom, młodym, jako zaleta, jako cnota, dzisiaj jest walczane. I powiedział, że dzisiaj znajdujemy się wobec pewnej dyktatury, czyli pewnego narzuconego imperatywu jednomyślności, że jeśli się z tym nie zgadzasz albo masz inny punkt widzenia, zostaniesz wykluczony. I to wykluczenie powoduje lęk. I przed tym nie jest także w stanie wybronić się także przedstawiciel Kościoła. Nawet mówi następca świętego Piotra i potrzeba nieraz, żeby się temu oprzeć czy sprzeciwić, to potrzeba wsparcia modlitewnego czy wiary środowiska, a nieraz całego Kościoła powszechnego. Czyli jakby odszedł od pytania o jego osobiste powody abdykacji, a jakby chciał postawić nas przed tą właśnie taką złożoną diagnozą. Zauważyłem potem, że w podobny sposób zareagował prymas Holandii, kardynał Willem Meek, kiedy zaczęły się problemy związane w Kościele, taka burza dyskusji wobec tego, czy celibat jest jeszcze potrzebny, czy to nie jest już czas, żeby odstąpić od kapłaństwa sakramentalnego, że wystarczy przecież kapłaństwo chrzcielne ludu Bożego. Wobec tych wszystkich deklaracji, takich składanych przez i teologów, czy przez niektórych biskupów, że teraz znowu z kolejnym synodem już nic nie zostanie na tym samym miejscu, już nic nie będzie takie, jak było do tej pory, że dzisiaj stoimy przed potrzebą wybudowania kościoła nowego. Wtedy też kardynał Eick, uważam go za człowieka bardzo odważnego, tym bardziej, że nie jest jakimś kardynałem na emeryturze, który niewiele ryzykuje, ale jest czynnym biskupem, jest prymasem Holandii. I powiedział, że jeśli dzisiaj pasterze, także na najwyższych stanowiskach kościelnych, także inni ludzie wpływowi nie są już w stanie stawać w obronie prawdy, depozytu wiary, to być może, że już doszliśmy do 675 punktu katechizmu Kościoła katolickiego i posłużył się takim szyfrem, a tam właśnie w tym miejscu katechizm Kościoła katolickiego mówi, co się stanie w tak zwanych czasach ostatecznych przed powrotem Chrystusa i mówi tam katechizm, że Kościół zostanie poddany pewnej bardzo radykalnej próbie. Będzie to próba wiary i wówczas ludzkość zacznie ulegać pokusie łatwej i płytkiej religijności, która przyniesie doraźne rozwiązanie życiowych problemów, doraźne, ale za cenę zrezygnowania z prawdy. I też katechizm Kościoła katolickiego nazywa to godziną antychrysta. Czyli właściwie tych ścieżek jest dużo i one potem kierują uwagę ku źródłom.
Ale czy to znaczy, że skoro mówimy tu o religii, że antychryst to jest coś, co się znajduje w Kościele, czy ktoś, kto jest w Kościele?
Antychryst jest pojęciem, które znajdujemy w samym Piśmie Świętym w Nowym Testamencie. On albo jest wprost nazywany antychrystem, tak się dzieje w listach świętego Jana. Na przykład znamienne jest zawsze czytanie, które jest używane w mszy świętej na koniec roku, na Sylwestra. I tam właśnie jest mowa o pojawieniu się antychrysta i takie znamienne słowa padają, że antychryst był jednym z nas, wyszedł spośród nas, ale nie był naszego ducha. A w innym miejscu święty Jan nawet mówi, że antychrystów jest wielu. Kto nie uznaje, że Chrystus jest Synem Bożym, czyli kto nie uznaje, nie podziela jedyności, powszechności, zbawienia w Chrystusie, czyli kto także nie respektuje, nie szanuje faktu, że istnieje prawda obiektywna, która nie potrzebuje żadnych przymiotników, żadnych warunków, no to ten jest antychrystem. Tak samo święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, to są teksty pawłowe, które są uznawane za najstarsze, jeśli chodzi o czas powstawania, fragmenty Nowego Testamentu w ogóle. I tam święty Paweł też, przestrzegając chrześcijan, żeby nie ulegali takim szybkim nastrojom końca świata, takim nastrojom, które nieraz ludziom sprawiają, że ludziom wypadają z ręki wszystkie ważne rzeczy, że już niczego nie oczekują, tylko katastrofy albo jakiegoś szybkiego finału, to on wtedy, święty Paweł, mówił o czasie próby, czasie trudnym, przez który będzie przechodził Kościół i wtedy powiedział, że to będzie czas, kiedy oziębnie miłość, ludzie wytracą szacunek do prawdy, zacznie się mnożyć, wychodzić z ludzi bardzo wiele cech złych, nieżyczliwość, nerwowość, złość, kłamstwa, oczernianie, brak szacunku jeden do drugiego. I to będzie taki czas, kiedy pojawi się powszechna apostazja. Święty Paweł o tym mówił, a ciekawe też, że przed apostazją przestrzegał już 100 lat temu ojciec Pio, największy spowiednik chrześcijaństwa XX wieku. To był zakonnik, który całe życie spędził między ołtarzem i konfesjonałem. On nie miał potrzeby wyjeżdżać na konferencje naukowe, ani też w panelach nie brał udziału. A jednak korzystając z tego, co widział, co się dzieje w ludziach, próbował sygnalizować problem pasterzom i teologom i mówił, uważajcie, bo narasta w ludziach problem tak zwanej cichej apostazji. Apostazja w Kościele pierwotnym, czyli jeśli ktoś decydował się, żeby zerwać swoją więź z Chrystusem, zmartwychwstałym, z Jego Kościołem, to było przyjmowane ze łzami w oczach, było uznawane za jeden z największych dramatów, jaki się może przydarzyć chrześcijaninowi. Najczęściej to się dokonywało pod wpływem jakiegoś zastraszenia, bojaźni, prześladowań, że ktoś pękał, nie wytrzymywał próby. Natomiast dzisiaj ojciec Pio mówił, to się dokonuje tak, jakby ludzie dokonują apostazji, ale tak jakby nie przypisywali temu już żadnego znaczenia. A apostazja, czyli zerwanie, wyrzeczenie się związków z Chrystusem i Kościołem, ma te same konsekwencje. Czyli narastamy, narasta społeczeństwo, zmienia się społeczeństwo, zmienia się także kultura, nasz język, kody kulturowe, którymi się posługujemy, pojęcia, które są już naznaczone tym, co się dzieje wewnątrz człowieka. Ciekawe, że jeden z ostatnich dokumentów, który nam zostawił Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesiae in Europa 2003 rok, zawiera tą samą diagnozę. To znaczy, że jeśli chodzi o diagnozę Europy, co się dzieje z nami, Europejczykami, Jan Paweł II powiedział, że ludzie dzisiaj cierpią na ukrytą apostazję człowieka sytego. Apostazję, która powoduje, że człowiek już nie ma nawet potrzeby walczyć z Bogiem, tylko go bierze w nawias jako przesłankę niepotrzebną i żyje tak, jakby Boga nie było, jakby to nie miało już żadnego wpływu na człowieka, od tego nie zależy ludzka egzystencja. I święty Paweł wtedy mówi, że w takiej atmosferze pojawiającej się, rozszerzającej się apostazji, dzisiaj to widzimy gołym okiem, to wtedy przyjdzie moment, kiedy pojawi się anomos, czyli człowiek nieprawości, człowiek, który będzie miał ogromną siłę uwodzenia ludzi, który pociągnie za sobą ogromną rzeszę ludzi. Możemy się domyślać, że chodzi o to samo, że będzie proponował pewną drogę wyjścia, pewne lekarstwo, pewną ulgę, pewną, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć językiem, terapeutyczną formę religijności, która będzie przypadała ludziom do gustu, ale za cenę odciągnięcia od Chrystusa, czyli od źródła łaski. I wtedy też powiedział święty Paweł, że póki jeszcze powstrzymuje pojawienie się człowieka nieprawości, anomosa, jeszcze ten, który jakby opóźnia jego pojawienie się i póki jeszcze jest powstrzymywany, święty Paweł mówi, jak wam powiedziałem wielokrotnie, czyli Paweł nawiązuje do tematu, który chrześcijanie w Tesalonice już dobrze znali, teologów, uwagę, zatrzymuje także to zdanie, które mówi, jest ktoś, kto powstrzymuje, opóźnia pojawienie się tego człowieka nieprawości. Ten człowiek nieprawości jest utożsamiany z antychrystem, to jest to samo. A kim jest ten, który opóźnia? To jest tak zwany katechon, po grecku katechon, znaczy ten, który opóźnia, który powstrzymuje. Wielu się też zastanawiało i na przykład moją uwagę zwróciło, kiedy papież Benedykt XVI prezentował swoją trzytomową książkę Jezus z Nazaretu. I wtedy na prezentację zaprosił takiego innego człowieka, którego poznałem w Wenecji, był burmistrzem Wenecji, a jednocześnie bardzo słynnym filozofem, profesorem na uniwersytecie, Massimo Cacciari. Cacciari, zawsze mi mówili, jest agnostykiem, jemu powiedzmy z Kościołem katolickim nie jest po drodze, a jednocześnie zawsze mi mówili, że wiesz, agnostyk agnostykiem, ale nigdy nie słyszeliśmy kogoś podobnego, kto by w podobny sposób z takim przekonaniem i z taką fascynacją mówił o Chrystusie na wykładach. I ciekawe, że papież Benedykt zaprosił Cacciariego na prezentację tej książki Jezus z Nazaretu. I Cacciari w czasie tej prezentacji powiedział, że tym katechonem jest Benedykt XVI. Takich, powiedzmy, różne wydarzenia, które na mnie oddziaływały, kazały mi, budziły we mnie ciekawość, zainteresowanie tym tematem. Stąd właśnie potem wstępowanie nie tylko do źródeł biblijnych, ale także do innych bardzo ważnych głosów tradycji chrześcijańskiej, które odnosiły się wprost do antychrysta.
No właśnie, zanim dopytam jeszcze o tego, kto powstrzymuje, no, muszę zapytać, kim właściwie jest antychryst, dlatego że tak jak ksiądz pisze, w tradycji Kościoła, czy powiedzmy czasami w tradycji ludowej, antychrysta, za antychrysta uważano to Nerona, to Mahometa, to Napoleona, protestanci papieża za antychrysta uważali, pewnie niektórzy uważają cały czas. No właśnie, kiedy ksiądz Dolindo Ruotolo pisał o antychryście, mówił, że faktycznie w tych postaciach, on nawet te same imiona wymienił, można się doszukiwać roli antychrysta. W jakimś sensie antychrystami byli, ale że to będzie taka osoba, która pojawi się na świecie i będzie można pokazać ją, będzie wiadomo, że to będzie jedna konkretna osoba, która tym antychrystem jest. Jak ksiądz uważa, jak to właściwie wygląda? Powinniśmy się spodziewać kogoś takiego?
Rzeczywiście jest taka, jakby prześledzić całą, powiedzmy, tradycję, historię, myśli chrześcijańskiej interpretującej figurę antychrysta, to bardzo często były takie przykłady szukania kogoś, kto by odpowiadał temu określeniu, pojęciu, i dlatego właśnie były takie, jest do dzisiaj zresztą taka skłonność, tendencja do tego, żeby to utożsamić z jedną postacią. No to na przykład w pewnym momencie to Mahomet miał być antychrystem. No, zwykle to taka postać krwawa, brutalna, której należy się obawiać, zła. W naszych czasach to Hitler, Stalin, Beria. Pewnie wielu myśli, że dzisiaj Putin jest antychrystem. W otoczeniu Putina pewnie są przekonani, że Joe Biden jest antychrystem. Są takie przykłady ze średniowiecza, które wskazują i mnożą nawet mnóstwo takich argumentów, że antychryst będzie pochodzenia żydowskiego na pewno, więc jest tak jakby mnóstwo wskazówek takich, jak go zdemaskować, jak go zidentyfikować. Natomiast ja bardziej jestem przekonany, idąc za wizjami Włodzimierza Sołowiowa, słynnego filozofa, chrześcijanina z końca XIX wieku, który przewidywał jakby, co się będzie działo z kościołami, z cywilizacją chrześcijańską 100 lat później, czyli akurat dzisiaj, czy także wsłuchując się w to, co mówi Benedykt XVI, czy także amerykański kaznodzieja słynny Fulton Sheen, który też nawiązuje do postaci antychrysta, wielu innych, Robert Benson. Więc jestem coraz bardziej, skłaniam się do tego, że jest na rzeczy to, co powiedział święty Jan, że antychrystów jest wielu. I to samo także twierdził święty Augustyn. Mówił, antychryści są wśród nas. I dlatego także święty Augustyn na przykład mówił, że my jesteśmy, nasze życie jest rozpięte między jakby dwoma biegunami, które na nas oddziałują. Te dwa bieguny, czy dwa poglądy, dwie cywilizacje, dwa stanowiska. On nazywał jednym Królestwo Chrystusa, a drugie Królestwem Antychrysta, albo cywilizacja Chrystusa, cywilizacja Antychrysta. A co jeszcze ciekawsze, ja to odkryłem, pisząc już na koniec wstęp do tej książki, że papież Benedykt XVI, który wykorzystywał audiencje środowe papieskie do przedstawiania ważnych postaci w historii myśli chrześcijańskiej, ojców Kościoła, myślicieli chrześcijańskich, przy okazji omawiania świętego Augustyna nawiązał, i to dwukrotnie, do takiego myśliciela chrześcijańskiego Tychoniusza. Tychoniusz żył na początku IV wieku, zostawił między innymi swój komentarz do Apokalipsy, i Tychoniusz, którego papież Benedykt XVI nazwał wielkim teologiem, który na pewno miał wpływ na świętego Augustyna, on twierdził jeszcze coś, szedł dalej. Mówił mianowicie, że antychryst pojawi się wewnątrz Kościoła. I mówił, że w Kościele Chrystusowym pojawi się jakby z jednej strony mistyczne ciało Chrystusa, a z drugiej strony mistyczne ciało antychrysta. Jakby Kościół będzie nosił w sobie, wewnątrz siebie, swojego przeciwnika, swojego anomosa. I ciekawe, że gdyby to, powiedzmy, była taka teologiczna bzdura, czy coś, co moglibyśmy od razu uznać, że no, to jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła, tego nie można brać na serio pod uwagę, to Benedykt XVI nie nawiązywałby do postaci Tychoniusza w czasie katechez środowych i na pewno nie nazwałby go wielkim teologiem, mającym wpływ na świętego Augustyna. To wszystko, ja myślę, ja jestem coraz bardziej przekonany, że jeśli pojawi się antychryst, myślę, że już jesteśmy w tym czasie, to antychryst pojawi się nie jako jedna konkretna postać wyrazista, którą będziemy mogli zidentyfikować z PESEL-u, tylko pojawi się jako pewien klimat, pewna atmosfera, pewien sposób myślenia, pewna dominująca mentalność, mainstream. Dalej można było powiedzieć, to będzie coś, co będzie uznawane na początku przez ludzi jako lekarstwo, rozwiązanie, coś, co nam przychodzi z pomocą. Bo naturą antychrysta jest to, że on nie toczy walki z Chrystusem, tylko on swoją działalnością dobroczynną, uwodzącymi pięknymi słowami, on chce doprowadzić do tego, żeby ludzie oderwali wzrok od Chrystusa, a zaczęli patrzeć na Niego. Że on jakby przychodzi, żeby sobą zasłonić, zastąpić Chrystusa. To jest wyraziste usołowiowe. Dlatego ja sobie też pozwoliłem na taką metaforę, że jeśli szukamy dzisiaj antychrysta, to antychryst bardziej będzie czymś w rodzaju bomby drobinkowej, która się eksploduje, rozpryska między nami, a my będziemy tym oddychać, nie zdając sobie sprawy i powoli się infekować. I to jest pytanie, dzisiaj byłoby, na ile jesteśmy już tym zatruci, zainfekowani, jedni bardziej, drudzy mniej.
No, wspomina ksiądz właśnie o tym, jak u katechonii, o tym, kto antychrysta powstrzymuje. No właśnie, z jednej strony możemy powiedzieć, mamy papieża, w każdych czasach zawsze jest papież, którego zadaniem jest oczywiście przekazywanie depozytu wiary, ale też przez to właśnie obrona przed złem najszerzej rozumianym przez antychrystem. Ale może tym katechonem, tym, kto powstrzymuje antychrysta, są na przykład Mario i Gia, o których ksiądz pisze, którzy mieszkali sobie spokojnie w Padwie, pewnego dnia pojechali na w zasadzie drugi koniec świata, na Syberię, bez żadnego konkretnego planu. Kto właściwie antychrysta powstrzymuje?
Też jest wiele, wiele odpowiedzi, wiele propozycji. Są tacy, którzy uważają, że antychrysta może powstrzymać tylko równoznaczna siła. Jeśli antychryst dzisiaj posługuje się środkami masowego przekazu, jeśli używa polityki, jeśli używa także pojęć, które wchodzą w nasze głowy przez uniwersytety, przez sale wykładowe, przez debaty, dyskusje, no to co może mu się przeciwstawić? Może mu się przeciwstawić coś jednakowo silnego. I dlatego na przykład niektórzy, tacy jak... Ojej, przepraszam, czasami mam po-covidowe dziury w mózgu. Zaraz mi się przypomni to nazwisko. Uważają, że taką rolę powinni pełnić władcy, liderzy polityczni. A więc to jest takie ukrywające się nadzieje, tęsknota za odpowiednią siłą polityczną, państwem, które spełni tę rolę obrońcy prawdy, depozytu wiary. Inni natomiast utożsamiają ten katechon z Kościołem, przy czym jeśli zaczniemy niuansować sprawę, wchodzić jakby w głębiny tego, co się dzieje z nami, pośród nas, choćby właśnie przywołując Tychomiusza, no to zobaczymy, że nie możemy liczyć na Kościół jako całość, instytucje, tylko są pewne, chodzi o pewne tkanki żywe, zdrowe w Kościele. Powiem metaforą, to mówię, to nie są tezy teologiczne, które pokazują nam myśleć, że, no, że tym, który powstrzymuje pojawienie się antychrysta jest świętość. Święci kapłani, święci małżonkowie, święci młodzi ludzie, tacy jak na przykład Boże.
No myślę,
Carlo Acutis, dziękuję, Carlo Acutis, czy na przykład Dawid Budzi, druga inna piękna postać, chłopaka, który w wieku 17 lat, umierając na raka, oddaje swoje życie, ofiarując je za nawrócenie swoich rówieśników. I przez 5 lat od jego śmierci w tej chwili narasta coraz większa ilość ludzi w jego wieku, odpowiadający jemu, którzy wracają do Chrystusa, nawracają się, czują się pociągnięci jego świadectwem. Na pewno to jest wiara. Przy czym na takim jednym spotkaniu jeden dziennikarz mi zadał pytanie, ale jeśli po objawieniu się człowieka nieprawości, anomosa, który doprowadzi wszystko do zepsucia, że w następstwie tego przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus z aniołami i uśmierci nieprawość siłą swoich ust, mieczem ze swoich ust, czyli Słowem Boga, i doprowadzi do zwycięstwa swojego w sercach ludzkich, to czy należałoby kontynuować to powstrzymywanie? Czy może lepiej niech to szybko się stanie i dojdzie do tego finalnego, do tej finalnej rozprawy i Chrystus zwycięży? Ale myślę, że to nie jest takie łatwe, dlatego że rolą czy misją katechonu, czyli tego, który powstrzymuje, jest, żeby przywołując jakby tak zwany eschatologiczny realizm. Ksiądz Dolindo Ruotolo mówi, że ze zbawieniem się nie żartuje. Zbawienie to jest los konkretnych osób. Że to powstrzymywanie przed zapanowaniem nieprawości albo doprowadzenie do tego, żeby ta nieprawość jakby wzięła jak najmniej jeńców, służy temu, żeby jednak jak najwięcej ludzi uratować przed potępieniem.
Czy w takim razie, no właśnie, czy takimi ludźmi, którzy powstrzymują antychrysta, są te osoby, których całą galerię ksiądz opisuje? Mamy Ersibet Galgut i stygmatyczkę księdza Dolindo. Oczywiście trudno, żeby go zabrakło w książce księdza profesora. Mamy teologa z Lugano Romano Amerio. Mamy księdza Antonio Rosminiego. Prawdopodobnie jedyny w historii Kościoła przypadek, kiedy ktoś został oficjalnie potępiony i oficjalnie zrehabilitowany.
Jeszcze błogosławiony.
Tak, jeszcze błogosławiony ksiądz podpowiada. No właśnie, jak to jest? To wszystko byli ludzie, którzy powstrzymywali antychrysta. To było jakby przesłaniem ich życia, ich działalności, jeżeli oczywiście można mówić o działalności w przypadku mistyczki.
Tak, dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście taka była intencja napisania tej książki. Ja nie wiedziałem, że ona wyjdzie taka duża. Myślałem, że to będzie malutka książeczka. No ale rosło. Moją intencją nie było koncentrowanie uwagi ludzi na antychryście, ani na diable. Pamiętam kiedyś takie spotkanie, które zorganizowałem w Kościele Świętej Anny z egzorcystą i wtedy przyszło tyle ludzi, że w życiu nie widziałem tylu ludzi zainteresowanych tym spotkaniem. I poszedłem, nie było gdzie szpilki włożyć. Ja poszedłem do zakrystii i mówię do tego egzorcysty: Andrzej, zobacz, jakim powodzeniem cieszy się diabeł. A on tak ładnie się rozpromienił i mówi: Pan Jezus jest ciekawszy, przymrużył oczy. Nie. Człowieka prawdziwego, bojownika wiary nie da się otumanić, omamić powierzchownymi fascynacjami. Moją intencją było właśnie napisać książkę, która będzie pokazywała drogi nadziei, że będzie apoteozą nadziei chrześcijańskiej. My po to stawiamy diagnozę nawet bez tych taryf ulgowych, taką nawet czasami bolesną. Bo to ból, czasami ból powoduje także we mnie konieczność mówienia o chorobach zalegających w myśli teologów katolickich, czy o błędach, które mają dewastujący wpływ na życie ludzi. Czyli to nie jest, powiedzmy, intelektualna tylko szarada, ale to ma wpływ na ludzi, na przykład w błędach popełnianych przez nas, pasterzy. To mi nie daje żadnej satysfakcji. Mówienie czy przywoływanie ludzi, którzy mówią o tym, że Kościół nie jest w kryzysie, tylko Kościół jest zepsuty. To mówił często ksiądz Dolindo. O tym też mówił święty Paweł VI. To nie jest moim celem, żeby zdołować, żeby osłabić. Nie. Święty Augustyn mówił, chcesz umocnić człowieka, mów mu o walkach, które na niego czekają. Nie mów mu, że wszystko będzie pokój i dobrobyt. Dlatego chciałem wskazać właśnie na postaci, przykłady, postawy, także jakby sposoby radzenia sobie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pokusą antychrysta, w jaki sposób się mu przeciwstawiać, w jaki sposób toczyć walkę. Więc tu jest kilka poziomów użytych. Nie? Najpierw właśnie próbuję pokazać na przykładach niektórych postaci, takich jak na przykład Romano Amerio, czy Antonio Rosmini, czy ksiądz Lindor Wotolo, którzy swoją geniuszem intelektu, inteligencją połączoną z wiarą, z całkowitym oddaniem się Chrystusowi, szukaniem pierwszeństwa Boga, mają siłę przebicia w sytuacji zamętu, chaosu, czy takiego właśnie pesymizmu, zdołowania i pokazują innym drogi wyjścia z sytuacji marazmu ku Chrystusowi, ku świętości, ku temu, co nas uskrzydla, uszlachetnia w Kościele. A także próbowałem pokazać, w jakiego rodzaju walka toczy się na poziomie semantyki dzisiaj, czyli zmieniających się pojęć, zmieniającego się znaczenia pojęć, czy w dalszej kolejności także do jakiej walki dzisiaj to chodzi na poziomie bioetyki, czyli transhumanizmu, czy także czynienia z mainstream dzisiaj czyni autorytetami ludzi, którzy na przykład proponują cywilizację śmierci, zabijanie jako sposób na podwyższenie jakości życia. Kolejny przykład. Parę lat temu zaprosiłem tutaj do Polski Arturo Mariego, osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II. To był człowiek, który nie tylko chodziło o jego subiektywne odniesienie do papieża, że on Ojca Świętego Jana Pawła II traktował jak ojca, jak świętego, ale jednocześnie to był świadek z pierwszej ręki. Czyli nawet tam, gdzie kapelani i sekretarze nie docierali, tam fotograf zawsze był. Jan Paweł II chciał, żeby każde wydarzenie jego pontyfikatu było dokumentowane. I Arturo Mari przyjechał tutaj do Warszawy i nawet na prośbę młodzieży usiłowaliśmy zorganizować na Uniwersytecie Warszawskim spotkanie. Na początku została propozycja przyjęta. Dzień przed spotkaniem, kiedy już pan Mari jest w Polsce, dowiadujemy się, że do spotkania nie może dojść, bo to by zakłóciło laickość przestrzeni publicznej uniwersytetu. Czyli mówienie o Janie Pawle II, dawanie świadectwa, świętości. Świętość przecież to jest wymiar, który jest także używany w naukach i w ekonomii, i w antropologii, nie tylko w teologii. To tutaj nie było miejsca. Natomiast parę miesięcy później przyjechał i został zaproszony i z kwiatami przyjmowany Peter Singer, bioetyk pochodzenia kanadyjskiego, australijskiego, który do dzisiaj jest zwolennikiem nie tylko aborcji do 9 miesiąca ciąży, ale jest także zwolennikiem dzieciobójstwa w pierwszych miesiącach noworodków. Albo takiego właśnie bioetyka, który zmierza do zrównania w prawach i regułach człowieka z innymi zwierzętami. Zależy od stopnia rozwoju i stopnia i sposobu dysponowania różnymi cechami, właściwościami. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami z amebą, małpą, tylko jakoś nie potrafimy znaleźć pokrewieństwa z wirusem. I chcemy, i go gonimy, i go zabijamy. No, to pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Nie? I walka trwa.
Ale skoro narzędziem w tej walce, czy główną bronią jest świętość, to gdzie w tym wszystkim rabbi Itzhak Kaduri, o którym ksiądz pisze, to w ogóle nie był chrześcijanin, raczej nie spodziewam się, żeby został wyniesiony na ołtarze. On też powstrzymywał antychrysta.
To jest bardzo ciekawa postać, dlatego że ja spotkałem się z postacią Kaduriego zaraz po jego śmierci. Umarł już, nie pamiętam, 2002 czy 2003 jakoś, tak? I to był lider, absolutny lider kierunku, prądu intelektualnego, duchowego w ramach judaizmu, jakim jest kabała. Kabała dzisiaj zdobywa ogromną ilość zwolenników, także jest bardzo modna wśród młodzieży i zwłaszcza w świecie zachodnim. Jeśli zauważacie czasami ludzi, którzy noszą czerwoną kokardkę albo kordonek na dłoni, to są właśnie, to jest znak rozpoznawczy fascynacji kabałą. Czołową kabalistką w tej chwili jest amerykańska piosenkarka Madonna na przykład. No wielu także celebrytów. I on się cieszył ogromnym powodzeniem. To był niekłamany autorytet świata żydowskiego, rabbi Kaduri. Nikt nie wie, ile on lat żył, bo nie było jego metry chrztu. Przepraszam.
No z całą pewnością nie było.
Przepraszam, ja tu wyraziłem tylko swoje marzenie teraz. Metryk urodzenia żył.
Ale przepraszam, po tym, co rabbi Kaduri zrobił pod koniec życia, gdyby taka metryka była znaleziona, to byłoby to niezłe wydarzenie.
Rabbi Kaduri był wielkim mistykiem i on pod koniec życia już, kiedy jakby coraz głębiej wchodził w stany mistyczne, on w pewnym momencie twierdził, że zostaje mu objawiony Mesjasz, który niebawem ma się pojawić w Izraelu. I potem coraz bardziej mówił, że nawet ma kontakt z tym Mesjaszem. Żydzi cały czas żyją nadzieją mesjanizmu. Nieustannie, cała tradycja, historia, o której opowiadam w książce Mesjanizmu, w tej chwili to jest na przykład ruch, który się nazywa Lubavitcher i tak zwany Mesjasz z Brooklynu. Nadzieja nieustannie lokowana w Mesjaszu indywidualnym albo też niektórzy w Mesjaszu zbiorowym, jakim jest dzisiaj państwo Izrael. W każdym razie Kaduri powiedział na końcu, że zostało mu objawione imię tego Mesjasza, który ma nadejść w Izraelu, objawić się w Izraelu i że dla ludzi prostych będzie to wiadomość przyjęta z ulgą i radością. Natomiast dla ludzi wykształconych i tych z najwyższej półki w jego religii to będzie wyzwanie, to będzie kryzys. No i zapowiedział, że pozostawił to imię w swoim testamencie. Tylko poprosił, żeby ten testament był otwarty rok po jego śmierci. I rzeczywiście rok po śmierci, no jeśli państwo jesteście zainteresowani, na YouTubie są nagrania pogrzebu Kaduriego. To nie ma żartów. No, na samym pogrzebie wzięło udział ponad 200 tysięcy ludzi. Cała Jerozolima była pełna tłumów. Więc rok później fama Kaduriego była jeszcze większa i wtedy przy kamerach to było wszystko transmitowane, przy rodzinie, przy adwokatach zostaje otwierany ten dokument, ten tak zwany testament Kaduriego i tam między innymi zostaje napisane, że zostało mi objawione imię Mesjasza, które niebawem ma ukazać się w Izraelu. Jego imię brzmi Jehoszua. To jest po hebrajsku Jezus. Ja potem pojechałem kilka razy do Ziemi Świętej i próbowałem się dowiadywać czegoś wśród księży, którzy tam pracują, innych nie. Jakieś nowe źródła dotyczące, czy to się rozwija. Nie, to wszystko zostało okryte embargiem. I od tego momentu nie ma mowy o Kadurim. Teraz coraz więcej pojawia się filmików na YouTubie Żydów, którzy jakby przychodzi taki czas teraz, że ośmielają się mówić o tym, że oni odkryli, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem i zawdzięczają to Kaduriemu. Na przykład jest wzruszające słyszeć takiego starszego, siwego człowieka, który o tym mówi, jak Kaduri go naprowadził na to właśnie, że zaczął pod tym kątem studiować Pismo Święte, że on, jestem przekonany, że prawdziwym Mesjaszem jest Jezus i patrzy w kamerę i mówi, ja już się nie boję. No to jest, to się coś zaczyna dziać. Nie? Ale to jest przykład, powiedzmy, nie tego, że tylko katechon może być w kościele katolickim, ale tam, gdzie Bóg chce.
To rzeczywiście jest niesamowita sprawa, tym bardziej, że jak wiemy, no, nawrócenie Żydów ma być jednym z tych wydarzeń, które poprzedzą bezpośrednio powtórne nadejście Chrystusa. Jest jeszcze bardzo dużo pytań, które chciałbym zadać, ale myślę, że może i państwo, jeżeli ksiądz pozwoli oddać mikrofon. Pewnie. Może są jakieś pytania z sali. Proszę podnieść rękę, przedstawić się. tej chwili pytań nie widzę, to jeszcze ja zapytam. Bo właśnie, mówił ksiądz o tym, że są wątpliwości, bo padło takie pytanie, czy w ogóle warto powstrzymywać antychrysta. Ale czy można by zapytać też nieco prowokacyjnie, czy w ogóle warto się nim zajmować? Jeżeli mamy patrzeć na Boga, zła unikać, a nie tak jak właśnie, tak jak ksiądz wspominał o tym spotkaniu z egzorcystą, interesować się szatanem, no to może powinniśmy właśnie wybierać Boga i nie patrzeć w ogóle w tę drugą stronę.
Antychrysta nie tylko warto, ale trzeba powstrzymywać. Tylko problem jest taki, że trzeba nabrać umiejętności rozpoznania go. Bo my nie wiemy, wielu ludzi nie wie, gdzie on jest, bo on się pojawia, on ma twarz uśmiechniętego truciciela. To jest przyjaciel ludzkości. Proszę sięgnąć sobie po krótką opowieść o antychryście Włodzimierza Sołowiowa. Jest w internecie, w języku polskim. Będziecie zaskoczeni. To, co prorokuje Sołowiow, co ma się wydarzyć 100 lat później, to był tekst napisany w 1900 roku, a więc na początku XXI wieku. W jego wizji antychryst będzie humanistą wielkim, przyjacielem człowieka. Będzie przedmiotem kolektywnej adoracji i uwielbienia. To on zostanie nagrodzony przez Uniwersytet w Tybindze doktoratem honoris causa z Biblii. On będzie wielkim biblistą. Będzie człowiekiem tym bardziej fascynujący, bo będzie się deklarował jako wierzący w Boga. Filantrop stanie w obronie praw człowieka, praw kobiet, praw zwierząt, przeciwko wiwisekcji. Tylko będzie ten jeden szczegół, który będzie umykał wrażliwości ludzi, że on swoją dobroczynnością, filantropią, wspaniałomyślnością, propozycją pokoju, pacyfizmem będzie robił wszystko, żeby ludzi przekonać, że Chrystus jest już passé. Tak jak teraz taki słynny izraelski w tej chwili filozof, który jest głównym ideologiem globalizmu światowego, Harari, tak, mówi, że Jezus jest fake newsem. Czyli to jest nie tylko pomyłka, ale jakby coś, co jest szkodliwe. Uważajcie, nie dajcie się na to nabrać. Więc kto jest tym prawdziwym dobroczyńcą ludzkości? No ten, kto ci zaproponuje religijne sanatorium. Kto wyjdzie naprzeciw twoim trudnościom psychicznym, lękom i tak dalej, oferując pewną nową formę serotoniny, pewną nową formę znieczulacza. To jest to, co w Stanach Zjednoczonych moim zdaniem świetnie opisał Rozdałat, pisząc taką książkę Bad Religion, zła religia, to znaczy co się dzieje z nami powoli pod wpływem pluralizmu religijnego, pod wpływem rewolucji, które się przetaczają, że my cały czas, mówię o Amerykanach, jesteśmy cały czas przekonani, że jesteśmy miastem położonym na górze, że jesteśmy chrześcijanami, składamy przysięgę z ręką na sercu, powołując się na Boga i Biblię, a nie zdajemy sobie sprawy, że nam istotę naszej wiary już dawno zaczynają wypłukiwać, że przepływają przez nas brudne wody, że my już jesteśmy wyznawcami nie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i życia wiecznego, tylko jesteśmy już wyznawcami pewnej religijności typu terapeutycznego, skoncentrowanego na człowieku, przykrojonego do jego miary. No może tak. Proszę? No to powinno być przede wszystkim zadaniem kapłanów, bo kapłan powinien być pasterzem postawionym na czele owiec, czyli tym, który pokazuje kierunek, w którą stronę iść i który także jakby swoją piersią broni. No ja się wdałem niedawno w polemikę ze zwolennikami, także w Polsce, takiego teologa austriackiego Jelixa, który proponuje już od dawna duszpasterstwo, które polega na tym, że kapłan nie powinien iść na czele owczarni, tylko powinien iść za nią. Czyli taka filozofia towarzyszenia, co najwyżej doradztwa. Nawet już nie musimy być dobrym przykładem, bo przykład świeci, nie? A z tyłu to co najwyżej możemy tylko oddychać odorem owiec, nie? i się zatruwać.
Proszę Państwa, lada chwila będziemy musieli kończyć, ale myślę, że zdążymy jeszcze z jednym pytaniem. Tutaj widziałem rękę.
Tutaj jest Pan, który trzyma tak. Rękę. To nie...
Andrzej Kosiński, pytanie. Pan Tomasz Terlikowski w przedostatnim tygodniku powszechnym napisał, że ojciec Dominik Chmielewski tworzy sektę w kościele, znaczy właściwie już poza w kościele, ale wiadomo, że sekta to wychodzi poza kościół. Chciałem się spytać, czy Wojownicy Maryi są bardziej sektą, czy są bardziej katechonem?
Nie wiem, czy Pana usatysfakcjonuje moja odpowiedź, ale w moim przekonaniu nie są ani tym, ani tym. Są darem Kościoła, są charyzmatem, tak samo jakby ktoś, to zależy od punktu widzenia, bo ktoś inny powie, odnowa w Duchu Świętym jest katechonem, neokatechumenat jest katechonem. Nie, nie, ci, którzy odprawiają liturgię po łacinie, to jest katechon. No, za dużo sobie nie przypisujmy, katechonem będzie ten, kogo Bóg wybrał. I kim Bóg będzie się chciał posłużyć, a my potrzebujemy żyć nawróceniem, wiarą, ufnością składaną w Bogu. Ja bardzo wspieram w tym, co robi księdza Dominika. Moim zdaniem doceniam to, że jest kapłanem, który jest zakochanym w Piśmie Świętym, który mówi sercem, który także pociągnął za sobą wiele ludzi, no bo to po owocach poznacie ich, a jednocześnie jest księdzem tak samo jak ja, który potrzebuje też korekty, wspólnotowej, dobrej korekty. I na pewno ja bym wolał, żeby ktoś, jeśli się mylę, bo może być, że czasami się kapłan pomyli w jakimś dwuznacznym sformułowaniu, entuzjazm czy siła wiary przesłoni czasami nam inteligencję. Więc potrzeba, żeby było tak zwana korekcja fraterna, czyli że inni pomogą mi oczyścić, odzyskać siłę charyzmatu. Jutro będziemy słyszeć, rozpal w sobie na nowo charyzmat, który otrzymałeś, a nie dziobać się, dołować. Na pewno temu nie służy takie stawianie diagnoz przez dziennikarza, który mówi, to jest sekta. Nie, na pewno. Absolutnie z Tomkiem Terlikowskim się w tym względzie nie zgadzam.
I ostatnie pytanie, jeszcze zdążymy.
Katarzyna Pereira. Chciałam o dwie rzeczy zapytać. Jedna, czy podczas tej prezentacji książki Jezus Nazaretu Benedykta XVI w jakiś sposób uzasadnił właśnie swoją tezę, że Benedykt jest tym katechonem. Czy zostało to jakoś uzasadnione, czy nie? Czy tylko
uzasadnienie jest wielkie, bo potem Kaczeri napisał całą książeczkę pod tytułem Katechon. Tak, to jest wiadomość dla wydawców.
Ale tłumaczone na polski jest?
Nie, właśnie nie. I on dał całe uzasadnienie, ale ja nie chciałem w to wejść, Pani Katarzyno, bo boję się, żebyśmy tylko rozmawiali o tym. To jest jakby temat na inny panel, ale na pewno warty tego, żeby się tym zająć. Uzasadnienie, które daje Kaczari, mnie imponuje, jeśli chodzi o wyczucie zagrożenia w Kościele i także interpretację tego, co się dzieje z Benedyktem XVI.
Dziękuję. A drugie pytanie jest o psychologię. Taka książka kiedyś przez Dominikanów wydana, Psychologiczne uwiedzenie, autor Kilpatrick. On tam taką tezę stawia jako też psycholog wieloletni i specjalista, a jednocześnie człowiek wychowany na Piśmie Świętym, że w pewnym momencie życia także profesjonalnego, zobaczył, jak bardzo Bóg psychologów, mówił tutaj głównie o psychologii humanistycznej, nie tej egzystencjalnej na przykład reprezentowanej przez Wiktora Frankla, który właśnie nie tylko szanował cierpienie, ale widział w cierpieniu klucz do zrozumienia.
Sens.
Tak. Kilpatrick mówi, że cała psychologia humanistyczna, która Boga przedstawia nawet wierząc w Niego tak, a nie inaczej, to jest bardziej buddyzm niż chrześcijaństwo, że to jest właśnie to chrześcijaństwo bez krzyża i że właściwie jest to rodzaj właśnie nowej religii w tej chwili, która jest taka poczciwa, kochana, pochylona nad człowiekiem, ale chce wyrwać człowiekowi właśnie krzyż, który jest, jak chociażby ojciec Dolindo mówił, tak niesamowitym narzędziem zbawienia. Tak. Jakby, nie wiem, czy chciałby...
Nie ma czasu, więc odpowiem tylko jednym zdaniem. My wierzymy w to, że Chrystus przyszedł jako Zbawiciel człowieka. Czyli zbawia człowieka nie tylko jako jednostkę, ale całą egzystencję i wszystkie jego właściwości. I przez człowieka chce uzdrowić i zbawić cały kosmos, wszechświat. Więc także to, co człowiek tworzy, co w dobrej wierze także jakby wydobywa z siebie, to wszystko potrzebuje być uzdrowione. Tak jak kultura, jak muzyka, jak badania naukowe potrzebują Zbawiciela, tak samo psychologia potrzebuje Zbawiciela, tak samo medycyna potrzebuje Zbawiciela. Nie można w czambu powiedzieć, że psychologia jest zła, tak samo jak nie można powiedzieć, że wszystkie szczepionki są złe. Nie? Tylko potrzebujemy, żeby ludzka twórczość była oczyszczana, ale nie będzie oczyszczana, będzie trująca, jeśli serce człowieka będzie zatrute. Jeśli psychologia niesie w sobie jakaś gałęź, psychologii niesie w sobie lucyferiańską nadzieję, że bez Boga, bez łaski, bez krzyża człowiekowi będzie można pomóc, manipulując jego naturą, żeby pomóc człowiekowi wyjść poza nią i poczuć się Bogiem, no to jest lucyferiaństwo. Tylko, że potrzebujemy się uczyć rozeznawać, gdzie jest trucizna, żeby nie tylko sami z niej nie korzystać, ale także umieć przestrzegać innych.
Szanowni Państwo, i miejmy nadzieję, że właśnie w tym rozeznaniu pomocą będzie książka, o której dzisiaj rozmawiamy, Między Chrystusem a Antychrystem. Przepraszam, że odebrałem Pani głos i że kończę na tym turę pytań. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi.